Twoje Radio London.
Wyszyła ją nitką prababka, babka znaczyła łzami. Wisiała na ścianie makatka z białymi łabędziami. Tu chłodna woda ze studni błękitem wpadała w miskę i pewnie jakiś południk przycinał moją kołyskę. Czysta woda w środku lata, nić pamięci się da. Gdy mojej drogi szukałam, jak kot, co się nocą wałęsa, matka nocami płakała z księżycem srebrnym na rzęsach. Mijają czasy i mody, dziś nie ma już miski wody i tylko w starej komodzie łabędzie marzą o wodzie. Czysta woda zdrowia doda,
Czysta woda to utwór nagrodzony w konkursie premiery tegorocznego Festiwalu Opolskiego. Śpiewała Karolina Lizer. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadane zostanie 26 czerwca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Od razu powiem, że w programie będzie dziś niemało piosenek o wodzie, także kilka informacji z wodą, a ściślej z morzem związanych. Najpierw jednak, jako że mamy już lato i kalendarzowe, i astronomiczne, usłyszą Państwo, co pisał botanik i pionier polskiej florystyki Józef Rostafiński, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, o nocy świętego Jana i o kwiecie paproci. Temat audycji z uśmiechem na twarzy to nuda i jak z nią sobie radzić nie tylko latem. Potem będą dwie informacje o licealistach, którzy stworzyli rękawicę pomagającą zrozumieć język migowy i o możliwości otrzymania stypendium Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie. Morzu poświęcona będzie część końcowa. Najpierw usłyszą Państwo o święcie morza, potem opowieść o Helu napisaną przez Stefana Żeromskiego. Przed tym wszystkim jednak Andrzej Rybiński i piosenka Nie liczę godzin i lat, czyli druga nagroda w konkursie premiery w Opolu 1883 roku.
Zachodami gwiazd i zachodami odmierzam czas, liści kolorami odmierzam czas, nie używając dat. Czekanie na niespodziewane straconych szans, rozpamiętywanie odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja, i bliżej gwiazd, bliżej dna. Jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Z kilku dni w morzu dat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Zużytych słów, przesypywaniem, mówieniem dróg i odnajdywaniem. Odmierzam czas, nie używając dat. Bez godzin i bez kalendarzy, długością dni i zmiennością zdarzeń. Odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Z kilku dni w morzu dat, własny swój znaczy ślad, własny ślad.
Mało jest dni w roku tak pełnych powabu jak Dzień Świętojański. W mieście cała nieledwo ludność wylega za bramy grodu, żeby rzucać na wodę wianki i z niepewnego ich biegu jeszcze mniej pewne, ale miłe nieraz sercu wyprowadzać wróżby. Na wsi, ledwo zmierzch pokryje ziemię, zaczynają płonąć ognie sobótek. Jeden, drugi i dziesiąty, aż na dalekiej płaszczyźnie widny wreszcie jeden tylko krąg ognisk. Tak pisał Józef Rostafiński w wydanej w 1887 roku pracy pod tytułem Noc Świętojańska i Kwiat Paproci ze świata przyrody, szkice i opowiadania. Nim przeczytam Państwu kilka wybranych stamtąd fragmentów, przedstawię autora. Józef Rostafiński żył w latach 1950-1928. Zajmował się botaniką, był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i pionierem polskiej florystyki. W wyborze skoncentrowałam się głównie na tym, co ma związek z legendami i wierzeniami. Pomijam opisy i rozważania ściśle botaniczne. A więc dalej czytamy, że i noc po dniu świętego Jana następująca ma swój urok, swoje podania i czary. W rzeczywistości noc świętojańska w lesie, jak każda zresztą noc czerwcowa przy pogodnym niebie, do najpiękniejszych w roku należy. Kiedy ostatnie ognie sobótek wygasną, gdy gwiazdy zwolna zaczną zaludniać głębia niebios, bór stary grobowe zalega już milczenie. Panuje w nim niczym niezamącona cisza, a wstępując do niego czujemy przede wszystkim par, który z ziemi ogrzanej długim działaniem słońca podnosi się i wypełnia powietrze dziwnie przejmującym ciepłem. Spod stóp naszych zrywają się całe mnóstwa świetlanych punkcików, krążących w powietrzu, to znów siadających na pobliskim zielu, gasnących i zapalających się na nowo. Wszędzie, gdzie okiem rzucić, roje świętojańskich robaczków migocą swym niepewnym, zielonawym, fosforycznym światłem. Wobec też tego światła, ciepła i zupełnej ciszy doznasz mimo woli jakiegoś niezwykłego wrażenia, zwłaszcza jeżeli zechcesz się zapuścić do głębi lasu, do owych roślinnych mateczników, do miejsc cienistych i wilgotnych, gdzie olbrzymy borów skupiają się wiankiem koło ziela paproci. Tu, przez gąszcz tych niebotycznych drzew, przez splot ich sturamiennych konarów, przez miliony ich nieruchomych liści, z trudnością tylko przedziera się tu i ówdzie promień księżyca. Ale i ten blednie wobec eterycznego blasku świętojańskich robaczków, wobec którego całe otoczenie niezwykłe, nieokreślone, fantastyczne przyjmuje kształty. Nic też dziwnego, że wyobraźnia ludu wybrała tę noc, tak piękną i niezwykłą, na chwilę, w której powstaje kwiat paproci. Między 11 a 12 ma się on wyłonić. Jest według ludowego podania maleńki, ale błyszczy świetnie jak gwiazda, co z nieba spadła. Zdobycie go napotyka niemałe trudności ze strony złych duchów. Trzeba się opasać bylicą, żeby Boruta siedzący w starej wierzbie nie psocił. Trzeba mieć świętojańskie ziele w ręku, żeby inny bies siedzący w korzeniu bzu nie wyprowadził na mokradła i bagna. Ale kto zwalczył te wszystkie przeszkody i choć mu włos dębem stawa, głos w piersi zamiera i ząb o ząb ze strachu szczęka dotarł i posiadł ów kwiat czarodziejski, to i przyszłość, i świadomość wszystkich zakopanych skarbów od razu staną mu otworem. Taki jest mit o nocy świętojańskiej i kwiecie paproci. W różnych okolicach kraju lud nasz różnie go opowiada. Według jednych chłopek, który kwiat ten posiadł, włożył go za pazuchę i w drodze do domu utracił. Według innych kwiat wypadkiem wpadł mu do chodaka, a gdy szczęśliwy nabywca, wróciwszy do domu dla zabrania narzędzi potrzebnych do odkopania skarbów, but ściągnął, kwiat mu wypadł. W obu jednak razach z utratą kwiatu ginie świadomość miejsca, gdzie skarby spoczywają. Przyszłość znów staje się ciemna i niezbadana. Taka jest opowieść, a przed nami rozwija się teraz zadanie zapytać nauki, o ile się ona zgadza z poglądami, że paproć kwitnie, że kwiat jej rozwija się tylko w noc świętojańską i że odznacza się niezwykłym blaskiem. Są to wszystko rzeczy prawdopodobne, znamy bowiem wiele roślin kwitnących tylko w nocy. Znamy między nimi takie jak na przykład niektóre kaktusy, których kwiaty trwają bardzo krótką chwilę, po czym zaraz więdną i opadają. A jeżeli nie znamy dotąd roślin o błyszczącym kwieciu, to jednakże mamy cały szereg spostrzeżeń o świeceniu kwiatów. Pierwsze z nich pochodzą z drugiej połowy zeszłego wieku. Córka sławnego szwedzkiego przyrodnika Linnego, przechadzając się wieczorem w Uppsalskim Ogrodzie Botanicznym, odkryła to zjawisko. Widziała ona kwiaty tak zwanej nasturcji, wydające światełka silnego napięcia, jakby maleńkie błyskawice. Odtąd spostrzegano coś podobnego w kwiatach nagietka, lilii, maku i kilku innych roślin, a zawsze widywano je późnym wieczorem lub w nocy. Rzecz jest więc możliwa. Gdyby jednak wiedza do innych miała nas doprowadzić wyników, zajmiemy się jeszcze wyjaśnieniem tego ludowego podania o kwiecie paproci, które, jak każdy mit ludowy, zwykł w sobie mieścić głębszą, choć nieraz w bajeczną formę ujętą prawdę. Dalej Józef Rostafiński opisuje paprocie rosnące w różnych częściach świata i sposób, w jaki się rozmnażają. Szczegóły pozwolę sobie pominąć, ale przytoczę kilka fragmentów, jak chociażby ten. W podzwrotnikowych okolicach, w dziewiczych lasach, występują paprocie jako drzewa dochodzące 30 metrów wysokości. O pniu prostym, wysmukłym, wszędzie jednakowo grubym, nierozgałęzionym, uwieńczonym u wierzchołka koroną kilku tylko, ale za to ogromnych, z tysiąca delikatnych cząstek złożonych i lekko na dół przygiętych liści. W miarę posuwania się ku północy paprocie karłowacieją. Formy o pniach drzewiastych giną tak, że europejskie ich gatunki mają już wszystkie podziemną tylko łodygę o liściach czasem zaledwie parę cali wysokich. U naszej jednak orlicy, gatunku najpospolitszym w suchych lasach, dochodzą one połowy wysokości człowieka. Wracając do legendy, Józef Rostafiński pisze: tak jak dzikie zioła ulegają ciągłym, ale powolnym zmianom i to tak powolnym, że po tysiącach lat te same jeszcze przedstawiają kształty, kiedy tymczasem przeniesione do ogrodów pod wpływem starań i uprawy, jakie koło nich łożymy, w krótkim stosunkowo czasie zyskują na woni, barwach i kształtach, zatracając pierwotne swe formy, tak też i w narodach. Lud tylko przechowuje owe wyobrażenia i obyczaje, jakie mieli jego przodkowie przed wiekami. Wykształcona część społeczeństwa pod wpływem umysłowej uprawy zatraca je w zupełności. Podania więc ludowe są niczym innym jak tylko żyjącą kroniką, która opowiada nam przez zmierzchłe nieraz wyobrażenia, tylko że przechodząc z ust do ust przez liczne pokolenia w bajeczne ubrała się formy. Takież same znaczenie mają i zwyczaje ludowe, sięgające w większości wypadków pogańskich jeszcze czasów. Chcąc więc sobie wytłumaczyć mit ludowy o kwiecie paproci, musimy się cofnąć do czasów, kiedy to podanie powstało, a zatem do przedhistorycznej epoki naszych dziejów, aby sobie odtworzyć wyobrażenia i pogląd na przyrodę pogańskiej słowiańszczyzny. Historia tych czasów została spisana dopiero w ostatnich dziesiątkach naszego wieku, a do odtworzenia jej dwojakie służyły materiały, to jest krytyczny rozbiór podań ludowych i porównawcze badania językowe. Wykazały one, że Słowianie są jedną z odrośli Ariów i że wyłaniając się z całego praszczepu wynieśli już pewien zapas wyrazów, wyobrażeń i podań. Badania te pozwalają wniknąć w charakter, obyczaje, stopień oświaty, sposób życia, urządzenia społeczne i pogląd na przyrodę pogańskiej słowiańszczyzny. A historia przy ich pomocy skreślona jest pewniejszą od rycerskich czynów, świecących w pierwszych chwilach istnienia politycznego państw słowiańskich. Korzystając też z nich, weźmiemy do naszego celu jeden tylko ustęp tyczący się poglądu Słowian na przyrodę. Według tegoż mieli Słowianie pojęcie jednego najwyższego Boga, który rządził światem i siłami przyrody, a bezpośrednio używał piorunu. Czczono też między innymi dwóch jego synów, słońce i ogień. Pierwsze pod nazwą Dashdi Bog, co znaczy dający bogactwo, bo wyobrażano sobie i słusznie, że dopiero pod wpływem ciepła i światła słonecznego rozwój i płodność całej przyrody może się rozwijać. W ogóle więc przeciwstawiano z jednej strony ogień, słońce i światło ciemnościom, tak jak z drugiej dzień nocy, a lato zimie. Rok i jego pory to w pojęciu Słowian tylko walka dobrych, świecących i błyszczących bóstw ze złem i ciemnymi biesami. Raz jeden, innym razem drugi bierze górę. Dlatego też tylko lato i zima jako dwie główne pory roku istnieją. Jesień zaś i jar, czyli wiosna, są wstępem, jedna do zimy, druga do lata. Raz bowiem tylko stoi słońce u zenitu swej potęgi w czerwcu, raz pogrążone w nadirze upadku, kiedy ciemności górują w grudniu, a dwa razy borykają się te siły ze sobą i następuje przełom to na jedną, to na drugą z tych stron, w marcu i wrześniu. Chwile te, apoteozy upadku lub równowagi dobrych ze złymi pierwiastków, były obchodzone uroczystymi świętami, a gdy cywilizacyjne światło chrześcijaństwa zajaśniało nad słowiańszczyzną, lud połączył te pogańskie święta z pobliskimi uroczystościami kościelnymi. Dlatego też niektóre z nich przynajmniej aż do naszych dni przetrwać zdołały. Rzućmy więc okiem na tę całoroczną walkę tych dwóch pierwiastków według zapatrywań się Słowian i na uroczystości, jakimi najważniejsze jej momenty były czczone. 24 czerwca uległo nareszcie słońce. Dzień staje się coraz krótszym, nocy choć powoli, ale bezustannie przybywa. Potężnie jednak świeci jeszcze złota kula, a dobroczynne jej promienie grzeją jeszcze mocno. Dojrzewa ziarno i wszelki owoc, a chwila, w której są zebrane i zabezpieczone, chwila, w której w bezowocnej walce słońce traci swą przewagę, jesienny dzień porównania dnia z nocą, 21 września, poświęcony jest świętemu zbożu, który to obchód dziś jeszcze dochowaliśmy w dożynkach. Odtąd coraz gorzej się już dziać poczyna, bies coraz bardziej rozszerza swe ciemności. Trawa żółknie, liść czerwienieje i opada, ptactwo ucieka. Marzanna, bogini zimy i śmierci, na dobre rozpoczęła swoje panowanie. Dzierży je tak potężnie, wieje mroźnym wiatrem, pokrywa drzewa szronem, ziemię śniegiem, wodę lodem. Człowieka przygniata mrozem. Ale i tobie złe przyjdzie na koniec. 22 grudnia się zbliża. Nie zginiesz wprawdzie, ale utracisz swoją siłę. Niemoc się twoja zacznie. Toż w nadziei wiosny i nowego zboża łammy się tegorocznym chlebem, życząc sobie dosiego. Tę uroczystość pogańskiej kolędy obchodzimy też dziś w połączeniu z Bożym Narodzeniem. I dziś jeszcze łamiemy się nie czarnym wprawdzie słowiańskim chlebem, ale białym i glansowanym opłatkiem, spełniając mimo to pogański tylko obyczaj. Pod koniec się już maj marzannie. Śnieg stopniał, wody zaczynają puszczać. Topmy więc marzannę w wodzie. Zgiń, czas już tobie aż do przyszłego roku. 21 marca zaczyna się wtedy też i jar. Bies i ciemności uległy. Słoneczko, choć nieśmiało, zaczyna w górę podnosić głowę. Odtąd wszystko już będzie lepiej. Trawa już kiełkuje, drzewa zaczynają wypuszczać listki, fiołek zakwitł, ptactwo powraca pod domową strzechę, bocian na niej klekoce, skowronek woła rolnika do pracy. Wszystko wesołe i radosne. Cieszmy się więc z powrotu ciepła, światła i słońca i dawajmy sobie w darze jajko, jako symbol właśnie tego życia, które z uśpienia zacznie się teraz przebudzać. Takie jest pierwotne, przenośne znaczenie dawania sobie jaj. Dziś i my dzielimy się nimi, wprawdzie nie z chwilą wiosennego porównania dnia z nocą, ale z najbliższym świętem kościelnym Wielkiej Nocy. Życzymy sobie przy tym nie życia i światła, ale złota i srebra, bo i dzisiejsze czasy mają swoje symbole. Po porównaniu wiosennym dnia z nocą już coraz ochoczej i weselej na tym Bożym świecie. Już zaśmiały się z barwnym kwieciem łąki. Już gną się złote łany zbóż pod ciężarem życiodajnego ziarna. Młode pokolenie ptactwa napełnia lasy i gaje swym pieniem, wznosząc na rozliczne tony pieśń ciepłemu promieniowi słońca, który je do życia powołał. Cała przyroda drga żywszym tętnem. Wszędzie pod wpływem dobroczynnego światła ustępują ciemności. Znika martwota, zieleni się łan, rumieni się kwiat, dojrzewa owoc. Nareszcie 24 czerwca stoi słońce na zenicie sławy i potęgi. Trzeba mu oddać cześć. Na szerokiej Słowiańszczyźnie, od Bałtyku do Adrii, płoną ognie kupała, czyli sobótki. Brzmi wesoła pieśń, rozlega się muzyka, a przy jej dźwiękach rozpoczyna się tan. Wszystko oddaje w upojeniu cześć wszechpotężnemu słońcu. Zda się, że cała przyroda wysila się na tę chwilę. Wszystko temu słońcu stojącemu dziś najwyżej ulega. Czyż się co oprzeć zdoła? Nie. Dziś nawet zawsze płonna paproć kwiat wydać musi. Takie jest moim zdaniem znaczenie owego podania o kwiecie paproci. Jest ono dopełnieniem i niejako uwieńczeniem owego poglądu Słowian, że wszystko rodzi się i rozwija pod wpływem słońca. Widzieli oni wszystkie rośliny wydające kwiaty i owoce. Jedną paproć, zawsze bez kwiatu. Nic łatwiejszego jak przypuszczenie, że właśnie paproć, najuporniejsza ze wszystkich roślin, potrzebuje całego wysiłku słońca, żeby zakwitnąć. Kwitnie więc w nocy sobótki, kiedy dzień, objaw słońca, jest najdłuższy w roku. Naturalnie, że kwiatowi, który tak jest rzadki, przypisywano szczególne własności. Z czasem dodano i opowiadanie o trudnościach, jakie się w zdobyciu go napotyka. Że kwiat ten ma być świetnie błyszczący, to tylko dowód, że w micie tym zachowało się pierwotne pojęcie o kwiecie, który według aryjskich poglądów był tylko uosobieniem blasku. Wskutek czego pojęcia na kwitnąć i świecić były u Słowian wspólnego pochodzenia i nieledwie jednego brzmienia – svetiti i cviti. Takie jest znaczenie tego ludowego podania – taką głębszą myśl kryjącą się pod bajeczną formą. A jak owe dzikie ziele pod wpływem uprawy wdzięczniejsze przyjmuje formy, świetniejszą błyszczy krasą, przyjemniejszą woń wydaje. Tak też i tę myśl ludowego zapatrywania się na przyrodę można by w inną, dzisiejszym naszym wymaganiom więcej odpowiadającą przyoblec szatą. Cała przyroda dostępna jest naszym badaniom. Przy usilnej pracy do coraz rzetelniejszych dochodzimy na nią poglądów. Na każdym kroku rozwija się przed nami coraz nowy błysk wiedzy. ale jest jeden maleńki, niepozorny, w cieniu tylko, pozostający i dla tych, którzy umieją szukać i patrzeć, błyszczący kwiat, pisze autor. Kto go posiędzie, temu nieprzebrane skarby wiedzy stają otworem. Temu przyszłość, choć w części, przestaje być ciemną. Tym kwiatem, który jest celem nauki, który wszystko uszlachetnia, w którego posiadaniu człowiek staje się rzeczywiście wyższą istotą. Tym kwiatem, który tylko po ciężkich walkach z trudnością, z zaparciem się siebie zdobyć można, jest prawda. Jej więc, a nie kwiatu paproci, dziś szukać należy.
Zapraszamy do reklamy.